każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moimi gośćmi są Krystyna Siwińska, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Elżbieta Płonka, radna wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, radny Gorzowa.
Tak jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Maciej Buszkiewicz, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gorzowie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będzie jeden marsz na stulecie odzyskania niepodległości w stolicy. Jest porozumienie między rządem i Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. To według państwa oznacza godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pani poseł?
No, godne to by było wtedy, kiedy rzeczywiście wszystko byłoby przygotowane, wszystko byłoby uzgodnione, jakiś konkretny plan. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to naprawdę tragikomedia, bo inaczej tego nazwać nie można. Najpierw prezydent zaprasza na marsz, później mówi, że nie będzie, bo ma inne plany. Premier pisze, że nie będzie na marszu, ponieważ jest niebezpiecznie. Później nagle się okazuje, że można rozmawiać, można się dogadać, ale tak generalnie to wszystko właśnie jak gdyby to, że stulecie odzyskania niepodległości mamy, jutro obchodzimy, to okazało się, że największy problem jest z organizacją marszu, że nie ma przygotowanych, porządnych obchodów. Przypomnę, że nawet na 90-lecie odzyskania niepodległości te obchody miały zupełnie inny wymiar i wtedy ówczesny prezydent Lech Kaczyński potrafił zgromadzić wokół siebie kilkunastu przywódców europejskich. To wszystko odbyło się bardzo godnie. Natomiast dzisiaj to naprawdę farsa i to, co się dzieje wokół tego, to rzeczywiście jest po prostu bardzo kiepski obraz Polski. Jeśli czytamy komunikaty ambasady amerykańskiej, ambasady kanadyjskiej, nawet ambasady ukraińskiej, które ostrzegają swoich obywateli przed tym, co się może dziać w Warszawie, to jest po prostu żenujące. To jest kiepski obraz Polski na stulecie odzyskania niepodległości.
Ale wspólne uroczystości, wspólny marsz nie oznacza, że będzie bezpiecznie.
To znaczy, że prezydent, rząd polski będzie szedł razem z narodowcami w tym marszu. A jak oni się zachowywali, to mamy obraz sprzed roku, co się działo, a przypomnę, że przez rok polski wymiar sprawiedliwości nie był w stanie odnaleźć tych osób, które zadymiały, kolokwialnie mówiąc, w ubiegłym roku, które doprowadziły do różnych rozruchów. To wszystko jest tak zrobione, że wydaje się, że jest przyzwolenie państwa na takie funkcjonowanie. A ja tylko przypomnę słowa Jana Karskiego, który mówił, że kto nie potępia, ten przyzwala właśnie na taką działalność i tak to należałoby podsumować.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
No i jest to tak, że jest tło tego marszu w tym roku jest takie bardzo czarno-białe. Jest dużo niedopowiedzeń, ale także i win ze strony różnych ugrupowań, ale także i grup społecznych, które nie potrafiły się porozumieć, bo zapowiedź pana prezydenta była jasna sprzed roku, nawet sprzed roku, że chce, żeby to był marsz wspólnoty polskiej, żeby to był marsz narodowy, taki społeczeństwa narodowego, żeby dla każdego było miejsce w tym marszu pod tą flagą biało-czerwoną. I okazało się, że jest konflikt interesów. Oczywiście organizatorzy Marszu Niepodległości dotychczasowi otrzymali brak zgody, przede wszystkim prezydent Warszawy. I od tego chyba się zaczęło, bo to był brak zgody w środę, tuż przed uroczystościami, czyli w ostatniej chwili, tak żeby nie można było tego jakby wynegocjować. No i efekty są takie, jakie są. Oczywiście obchodzimy 11 listopada rocznicę, co nie znaczy, że jest to jeden dzień, którym obchodzimy odzyskanie niepodległości, że już jesteśmy zjednoczeni, czy nie, jak tu pani poseł powiedziała, że to nie jest wspólnota, że nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście, że tak nie wygląda, ale winy są po wielu stronach i również także po stronie pani prezydent Warszawy, która też tak się zachowała, jak się zachowała. Teraz zażalenie wniosła do sądu, ale to wszystko się dzieje w ostatniej chwili. Tak być nie powinno. Tak być nie powinno.
Robert Onocki.
Czy tutaj trzeba było uporządkować przede wszystkim tą narrację, którą prowadziła pani poseł Sibińska, ponieważ bardzo...
Ale ona jest porządna, nie musi pan po mnie porządkować, naprawdę.
Jeżeli mógłbym dokończyć. Przede wszystkim chodzi o to właśnie, jak prowadzimy tą narrację. Ja odnoszę takie wrażenie, że w ogóle w Polsce jest problem tego, aby mieć tożsamość narodową. Generalnie symbole narodowe są zaraz kojarzone z kimś, kto jest narodowcem, który musi palić opony, robić burdy i tak dalej. I przez to wszystkich do jednego worka się wrzuca. Niestety. I Platforma Obywatelska, tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tym, że w polityce najważniejsze dla polityków, niestety, aby ten elektorat przeciągać, są emocje. Jeżeli trzeźwo na to spojrzymy, no to rzeczywiście jest tak, że brakuje tego, aby o tym dyskutować. To od najmłodszych lat. I już, żeby nasze dzieci wiedziały, że nasze godło, nasza flaga i dumne noszenie jej na przykład na ramieniu, jakieś przepaski, to nie jest problem. Ja tylko chciałbym przytoczyć taką jedną sytuację, ponieważ w naszych szeregach Porozumienia Jarosława Gowina jest poseł Gryglas. I właśnie ta Koalicja Obywatelska i między innymi część, która ją buduje, czyli Nowoczesna, to jest taki ruch, w którym uczczenie pamięci kogoś i pojawienie się posła na Sejm z przepaską biało-czerwoną na ramieniu spowodowało w klubie wielki szum. Dlatego, że to buduje od razu tożsamość taką, że może być kojarzone z kimś, kto zrobi burdę. W każdej grupie, ale to w każdej grupie, czy to posłów Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia Jarosława Gowina, czy u państwa znajdzie się na pewno ktoś, kto popełni jakieś błędy. To nie oznacza, że trzeba wszystkich przekreślać. I tutaj chciałbym to podkreślić, że nawet jeżeli były pewne niedomówienia, to jutro jest 11 listopada, jesteśmy dzień przed. Ja uważam, że to jest właśnie największym problemem, że każdy film hollywoodzki, który człowiek pająk gdzieś tam ląduje na końcu na jakimś wieżowcu, kończy się tym, że powiewa flaga amerykańska. Oni tą dumę w sobie noszą. I pani przywołuje na przykład przed chwileczką Stany Zjednoczone, powołuje się na nich, ja ale z drugiej strony przywołuje ich w kontekście
to
tego, że ostrzega...
No to trudno jeżeli powiedzieć, że to jest... Ale proszę nie ostrzega... wkładać w moje usta
ale mógłbym skończyć. Pani posłucha, ale ja powiedzieć.
Pani tak, przywołała ambasadę amerykańską, ukraińską i tak dalej. Ja a propos tych Amerykanów, bo ich pani wywoła, tylko jeżeli chodzi o państwo i naród też. Oni kończą każdy film tą symboliką. Oni tą symbolikę mają po prostu tak mocno zakorzenioną w sobie i dumnie to noszą, że przeraża mnie to troszeczkę, że każdy przejaw tej narodowości kojarzy się pani, przede wszystkim pani jako, no, jest pani posłem na Sejm, z czymś, co jest w mediach, bo jesteśmy dzisiaj w mediach, wbijane w taki kontekst marszu, burt i tak dalej. Chciałbym, żeby te rzeczy rozdzielić. Po pierwsze, no, za dużo czasu by zajęła pozostała dyskusja, żeby właśnie porządkować tę sytuację. W wielkim skrócie, było wiele niedomówień. Ja się cieszę, że ostatecznie jest to porozumienie i ten marsz odbędzie się wspólnie i liczę na to, że właśnie te wszystkie środowiska, przez to, że to porozumienie zostało zawarte i znam też ludzi, posłów ze środowiska Platformy Obywatelskiej, którzy wezmą udział, szanowna pani poseł, w tym marszu i będą przez Warszawę szli, dlatego że są dumni po prostu z naszych symboli narodowych, nie mają z tym problemu i to jest właśnie klucz, żebyśmy jutro 11 listopada też wspólnie w Gorzowie Wielkopolskim dumnie te symbole mogli nosić i nie dyskutować w takim kontekście, że to jest no z góry po prostu skazane na to, żeby krytykować.
Najpierw Lewica jeszcze i później będziemy się odnosić do tego, co powiedział Robert Onocki. Maciej Buszkiewicz.
Z jednym się zgodzę z moim przedmówcą, że należy jakby od najmniejszego, czyli od najmłodszych lat wpajać tą dumę narodową i powinniśmy być. I myślę, że jesteśmy jako Polacy dumni ze swojego kraju i z jego osiągnięć. Natomiast nie zgodzę się z jedną rzeczą. Nie godzę się z tym, że przepraszam, że prezydent naszego kraju jeszcze kilka dni temu twierdził, że nie pójdzie w marszu, ponieważ prawdopodobnie nie chciał brać na swoje barki, jak i również Prawo i Sprawiedliwość, to co ewentualnie może się złego na tym marszu wydarzyć. W momencie, kiedy pani prezydent Warszawy powiedziała sprawdzam i zakazała tego marszu, nagle stwierdzili, że jednak w tym marszu pójdą, robią swój marsz i tak naprawdę to będzie jeden marsz narodowców razem z rządem.
Ale wyobraża pan sobie sytuację, w której, nikt nie reaguje, a środowisko narodowe i tak pojawiłyby się w Warszawie? Bo zapowiedzieli to, że czy ze zgodą, czy nie będą. To co by było?
No, panie redaktorze, nie wiem, co by było, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy stan państwa taki, że nasze państwo nie jest przygotowane na taki marsz. Chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, że prawdopodobnie na czele tego marszu, no bo jakby nie znamy jakby przebiegu, natomiast prawdopodobnie na czele tego marszu stanie prezydent państwa. Wszelkie służby państwa dowiedziały się o tym 2 czy 3 dni temu. Ja jestem teraz ciekawy, czy nasze państwo jest przygotowane na to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo prezydenta. No,
ponieważ, na dobę.
Absolutnie marsz niepodległości miał być.
Dobrze, ale w tym marszu wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, jaka jest sytuacja w policji. To, że wczoraj czy przedwczoraj się z policją w końcu pan minister dogadał, to nie znaczy, że nagle wszyscy wrócili z L4. To, że są z całej Polski, ze wszystkich ściągani żołnierze, żandarmi, po to, żeby wspomóc policję w nadzorowaniu i w pilnowaniu tego marszu.
Chyba nie z całej Polski, bo mamy dobre jednostki wojskowe przy Warszawie.
Z całej Polski. To źle czy dobrze, że
tak jest? Z całej Polski, ponieważ chociażby ze Szczecina żandarmi są ściągani po to, żeby pilnować porządku.
To źle czy dobrze?
To bardzo dobrze, że są, że nie, źle, że są potrzebni, ponieważ policja powinna sobie spokojnie to zabezpieczyć, a nie, że ściągamy wojsko, żandarmów.
A robimy, sprawy policji robimy, to jest ruch, temat kończy, jeszcze robimy, duży. Ale
będziemy o policji będziemy rozmawiać, bo to
się
jest
wtrącają ciężko.
Proszę dokończyć.
Ja uważam, że to jest źle, że z całej Polski musimy ściągać wojsko i żandarmeria, bo policja dobrze wie, że sobie z tym nie poradzi. I to jest moim zdaniem ważna sprawa, tak? Że nie jesteśmy pewni, czy głowa państwa będzie bezpieczna na tym marszu. Nie wyobrażam sobie, jak już tak przytaczamy te Stany Zjednoczone, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych szedł w jakimkolwiek marszu i żeby służby amerykańskie nie były pewne, czy są w stanie zabezpieczyć jego bezpieczeństwo.
Gwoli ścisłości przejrzałem wszystkie komunikaty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są zapewnienia, że jeśli chodzi o obsadę i policji, i żandarmerii, bo zdaje się, że było co roku tak, że żandarmeria też brała udział.
Jeśli mógłbym panie redaktorze, to tak samo jak przy tym wypadku, w którym prezydent Duda wyszedł z samochodu, gdzie dziecko było potrącone przez jego kolumnę i oczywiście szef ochrony twierdzi, że wszystko było w porządku, natomiast wszyscy specjaliści się po prostu z tego śmieją.
No,
wie pan, jeśli prezes Rady Ministrów wydaje zarządzenie i pisze w nim, że w związku z przewidywanym na terenie miasta stołecznego Warszawy zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości, żołnierze żandarmerii wojskowej udzielą policji pomocy itd. Więc zagrożenie jest. W związku z tym rzeczywiście, czy to będzie bezpiecznie, nie wiem. A ja odpowiem panu radnemu Anackiemu. Wie pan, ja nie mam problemów z symbolami naszymi.
Cieszę się.
Flagą, z godłem. Ja mam problem z symbolami falangi, z symbolami faszystowskimi, z hasłami, które nawołują do nietolerancji, do takich właśnie zachowań ksenofobicznych. Ja mam z tym problem. I ten problem nie został rozwiązany od ubiegłego roku. Ci, którzy takie hasła propagowali, to są ci sami, którzy organizowali dzisiejszy, tegoroczny marsz. Nie zostały wyciągnięte konsekwencje, nie zostali ukarani, więc trudno się dziwić, proszę pana, że ktoś może mieć problem, czy na ten marsz niepodległości, który tak ładnie nazwano, pójść czy nie pójść, bo to, co się działo w ubiegłym roku, to rzeczywiście jest problem.
No, ten marsz będzie miał charakter państwowy,
dlaczego? Właśnie dlatego, że Wobec braku odpowiedzi zarówno policji, bo to, co się w policji działo, wiemy, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie miała innego wyjścia, tylko i wyłącznie odwołać ten marsz, dlatego że nie było zabezpieczone bezpieczeństwo ani uczestników, ani ludzi, którzy chcieli przyjechać, ani warszawiaków. I co się okazało? Że wcześniej nie można się było dogadać. W momencie, kiedy rzeczywiście ten marsz został odwołany, nagle się znalazły instrumenty, żeby się dogadać. No więc jakie to nasze państwo jest?
Dlaczego
wcześniej służby rządu nie dogadywały się? A tak naprawdę to wie pan, dla mnie dogadywanie się z osobami, których głównym celem jest właśnie zadyma i szerzenie haseł nietolerancji i właśnie takich, które kiepski obraz wystawiają Polsce nam wobec wszystkich innych, to naprawdę to jest żenujące. Tak się powinno nie dziać. I proszę mi nie wmawiać, że ja mam jakiś problem, nie, bo problem to wygląda, że pan
że
ma, dlatego
problem.
Że pan nie potrafi ze zrozumieniem oglądać tego, co się działo.
To może ja
i co
się odniosę
dzieje.
Tylko do słów, które tutaj
ale
pani
za sekundę, dobrze, bo pani Elżbieta Ponka.
Chciałam wrócić troszkę do tych marszów niepodległości w poprzednich latach i przypomnieć sobie, jak to wyglądało. Wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Do dziś mamy niewyjaśnione prowokacje, które wtedy miały miejsce. A jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy tu na antenie powiedzieć rzeczy bardzo trudne. Nie chcę tego robić. Więc opowiadanie takie, że rząd nie panuje nad sytuacją, że są zadymy, że nie ma bezpieczeństwa. Chwileczkę. Rząd potrafił w ciągu 24 godzin postawić się w roli organizatora i zapewnić. Zobaczymy, jak to jutro będzie.
Zobaczymy
spokojnie.
Oby było spokojnie.
Chciejmy, żeby było dobrze. Jak chcemy zrobić, czekamy tylko na jakieś potknięcie, czekamy tylko na jakiś moment, żeby dowalić rządowi, no to zawsze się znajdzie i jakiś ktoś, kto może próbować jakby ten cały marsz sprowokować. Starajmy się patrzeć pozytywnie, chciejmy być razem, bo Polska jest jak nigdy po rządach Platformy Obywatelskiej. Z całą odpowiedzialnością to mówię, patrząc od dołu po 8 latach rządów, kiedy potem przejął władzę Prawo i Sprawiedliwość, jest naprawdę skłócona totalnie. Nigdy jeszcze tak
nie
było.
No proszę nie wmawiać, że to Platforma
tak jest,
skłóciła.
To jest państwa,
ostatnie lata, państwa to jest największy czas
nieprawda,
podziałów
wy walczycie
i
wywoływania
tych
opozycji. Proszę, walczycie w totalnej opozycji.
Nikt za czasów naszych rządów nie dzieli odnieść... Polaków.
Pani poseł,
wie pani, kto wymyślił.
Ja bym chciał się merytorycznie odnieść. Po pierwsze, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Gronkiewicz-Waltz. Ja osobiście otrzymałem, bo byłem w Warszawie dzisiaj w nocy, wróciłem informację na temat organizacji marszu, jak była podjęta decyzja. Otóż na spotkaniu, na którym była policja, służby i wszyscy mieli dyskutować, również przedstawiciele miasta, urzędnik, nie słuchając nawet słowa, wyszedł. I na tej podstawie została podjęta decyzja. Tak wyglądają kuluary w Warszawie podejmowania decyzji o dwojom marszu.
No pan
i
tak
pani...
twierdzi.
Nie, ja tak nie twierdzę, tylko 10 świadków i ta sprawa będzie wyjaśniana. I żeby była jasność, pani poseł, właśnie tu o to chodzi. Albo merytoryka. Jeśli nie ma się programu, propozycji dla obywateli, to buduje się politykę na emocjach. Pani to robi. Czyta pani decyzję pana premiera dotyczącą tego, że jeżeli rzeczywiście jest kryzys w policji, bo jest, związany z pensjami, które były zamrożone również za kadencji Platformy Obywatelskiej. To wywołało problem. Wrzut nabrzmiał, trzeba po prostu tą sprawę rozwiązać. Rzeczywiście to powoduje, że zagrożenie.
No, 3 lata
ale
już
czy bym
minęły,
mógł
no
skończyć?
Naprawdę, no
czy
nie
bym mógł skończyć?
Nie można skończyć? Wszystkiego załatwić.
Więc kończąc, jeżeli pani przywołuje, że ktoś reaguje i rzeczywiście zagrożenie widząc, organizuje to w postaci innych służb, czyli żandarmerii, tutaj też do kolegi się odnoszę, że rzeczywiście jest problem w policji, to kogo przytoczył, konsekwencją tego jest reakcja rządu. To rząd co ma zrobić? Jakby tego nie zrobił, to ja gwarantuję państwu, że pani poseł Sibińska by dzisiaj mówiła, że nic nie zrobił, bo tak się robi właśnie politykę poprzez Koalicję Obywatelską. Szuka się punktu, interpretuje się go i przytacza się argumenty
i
na
petardą.
Zasadzie błędu konfirmacji, czyli odrzucając wszystkie pozostałe argumenty. Bądźmy merytoryczni. No, premier zareagował, jak mógł zareagować. Ma pani rację, jest zagrożenie, bo jest dużo ludzi w jednym miejscu, to jest naturalne.
I ja reaguję, jak mogę reagować, oddaję głos.
Ja, żeby nie było wątpliwości, bo było, czy powinien być ten marsz, czy nie. Oczywiście, że powinien być.
Super.
I tylko tyle, że został popełniony błąd na samym początku.
moje błędy. Okay.
Rząd nie powinien oddać, skoro przygotowywaliśmy się do tego 2 lata, rząd nie powinien oddać organizacji tego marszu od samego początku narodowcom. Powinien to zrobić i zorganizować sam, skoro jest to największe wydarzenie od wielu lat i przez wiele lat mam nadzieję, że będziemy je wspominać dobrze, że to były wielkie uroczystości, bo ja, jeżeli będą jutro jakieś zadymy i cokolwiek będzie się działo na tym marszu, ja nie będę miał z tego satysfakcji, że nie przyjdę i nie powiem do studia za tydzień, a nie mówiłem. Tak? Bo nie to jest moim celem. Jeżeli będzie wszystko w porządku i wszystkie i będzie wielka uroczystość jutro w Warszawie i świetnie to będzie wyglądało, będę z tego powodu zadowolony. Natomiast no, 2 lata rząd miał na to, żeby ten marsz przygotować. Można było to zrobić spokojnie, samemu. Nie oddaje się organizacji największej imprezy osobom, co do których mamy wątpliwości, czy dobrze to zrobią.
Nie było prawnej możliwości.
Bo wiemy o tym dobrze, że co roku na marszu organizowanego przez narodowców są jakieś ekscesy. Co roku.
Właśnie,
nie było roku, żeby nie było. Albo burdy, albo...
Skoro Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje co roku, to twierdzenie, że rząd oddał...
Ale uroczystości państwowe, jakim teraz jest marsz organizowany
to już
przez
można.
Po decyzji premiera i prezydenta.
Wprowadzenie ustawy o imprezach cyklicznych to jest jedno wielkie zamieszanie i nie powinno się tego odbywać. Wiadomo, w jakim celu to zostało zrobione. Ale pani radna wspomniała
tutaj
o podziałach i tak dalej. No wie pani, była piękna tradycja, którą stworzył prezydent Bronisław Komorowski. Właśnie takich marszów w dniu 11 listopada. Były pod szyldem biało-czerwonej. Szli wszyscy. To była naprawdę ładna, piękna impreza, ale rząd PiS-u ma to do siebie, że nie przyjmuje tego, że coś, co się działo wcześniej, jest dobre, było dobrze zrobione i tak dalej, więc wszystko trzeba przekreślić, wszystko trzeba wyrzucić. Gdyby prezydent Duda przejął tę tradycję i organizował dalej to myślę, że nie byłoby tego całego zamieszania.
Pytanie o gorzowskie uroczystości. Będziecie państwo brali udział?
Oczywiście, są one zaplanowane, zaproszenia są. One są na cały dzień, przewidziane od rana, od złożenia kwiatów pod statuą marszałka Piłsudskiego, przez mszę świętą, przez różne uroczystości, przez zabawy.
Kancelaria prezydenta dzisiaj potwierdziła obecność Andrzeja Dudy w Gorzowie.
Właśnie nie wiem, jak to się stanie, wie pan, bo na godzinę 17 ja sama osobiście dostałam zaproszenie do Zamku Królewskiego w Warszawie.
A 18.30 według informacji prezydent wylatuje z Warszawy.
No i tak, wylatuje, później musi dojechać czy przyjechać. No wie pan, to jest też swego rodzaju trochę niebezpieczeństwo i takie trochę granie na tym, no bo to nie jest odległość 100 kilometrów, to jest jednak odległość 450 kilometrów i zobaczymy, jak to zrobi. Ja życzę, żeby wszystko było
okej.
Okay, tak?
Będzie brała udział w tych gorzowskich, wojewódzkich
zawsze
uroczystościach?
Zawsze biorę udział w uroczystościach od lat. Zawsze jestem zarówno do tej pory na mszy w katedrze, teraz w innym miejscu z oczywistych powodów, ale jestem pod pomnikiem Piłsudskiego, jestem na uroczystościach oficjalnych, jak również na tych, które są organizowane w międzyczasie przez różne stowarzyszenia, różne grupy. I myślę, że to jest akurat dobra tradycja, która jest utrzymana w Gorzowie, ale też na przykład taki element jak bieg na 11 kilometrów, który jest organizowany wspólnie, tak? Więc to też jest taki element właśnie wspólnoty i tego, że można to święto
trochę w
czyli
inny
dla
sposób.
Każdego coś dobrego. Tak, każdy, który chce spędzać to święto, znajdzie coś dla siebie dobrego. Również przedstawienie organizowane przez nasz Teatr Gorzowski o 17 na Placu Katedralnym. Myślę, że to też będzie ciekawe wydarzenie.
Robert Anacki.
Ja tylko chciałbym wezwać wszystkich mieszkańców, żeby wspólnie świętowali ten 11 listopada i żeby to po prostu było takie, żeby to był taki dzień, w którym niezależnie od poglądów politycznych, jakichś niesmasek, żebyśmy to stulecie naprawdę obchodzili wspólnie, no bo to jest wydarzenie jednak bardzo istotne. To dzisiaj dzięki uporowi walce tych, którzy 100 lat temu... No, często poświęcali życie za to, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj swobodnie siedzieć, dyskutować i być dumni z Polski. I mnie to cieszy, że tak jest i cieszą mnie słowa przedmówców.
Maciej Łuszkiewicz.
Z całą pewnością wezmę udział razem z małżonką. Na pewno się udamy na, nie wiem, na na które akurat, tak? To jeszcze to dzisiaj ustalimy. Na pewno będę. Też również to, co pani poseł mówiła, 17 jest w Zielonej Górze, to co pani marszałek organizuje w Gorzowie, chyba 16.30. O 16.30 jest przedstawienie. Także też w imieniu pani marszałek myślę, że możemy na tą uroczystość na Stary Rynek zaprosić.
A ja zapraszam na wiadomości. Wracamy po przerwie do dyskusji. Zmieniamy temat. Zażegnano trudną sytuację w policji. Policjanci, przypomnę, masowo brali zwolnienia lekarskie. MSWiA porozumiało się z mundurowymi. Jak państwo oceniacie ten protest? Krystyna Siwińska.
No, protest to chyba jeden z większych protestów, które się odbyły w służb mundurowych. Wynikał z pewnych problemów, ale ja myślę, że to też jest efekt właśnie tego, że policja była nadmiernie używana, niepotrzebnie, chociażby oplatając kilkukrotnie budynek Sejmu wtedy, kiedy nie było to potrzebne. Policjanci zgłaszali swoje postulaty, one były, odbijały się od ściany. W krytycznym momencie minister Brudziński dostał rozkaz, że musi doprowadzić do porozumienia i tak się stało. Ja mogę tylko ubolewać nad jedną rzeczą, że takiego rozkazu nie było wtedy, kiedy protestowali opiekunowie osób niepełnosprawnych i wtedy rząd nie był taki łaskawy do ustaleń, uzgodnień, a to jest grupa społeczna, która jest potrzebująca, do której trzeba było się pochylić i wtedy bardzo konsekwentnie brak było woli do porozumienia i to niestety też podsumowuje te wszystkie działania.
Elżbieta Płonka, przy okazji, bo jest pani także lekarzem, lekarze dostali od policjantów. Dostali od policjantów, bo te sytuacja
no jest
z L4
trudna
okazała się
fikcyjną. Dla lekarzy także, to są lekarze tego resortu MSWiA, bo policja ma swoich lekarzy resortowych. Niemniej jest to trudna sytuacja zarówno dla lekarzy, jak i teraz wywiązać się z tego, co się stało dla samych policjantów. To był zły ruch, absolutnie, po obu stronach i trudny teraz do rozwiązywania. Natomiast mogli wziąć na przykład urlopy bezpłatne. No, w każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie bez wiązania drugiego człowieka w trudną decyzją. I to taką decyzją, która ma której są wątpliwości. Ale jeśli chodzi o policję, faktycznie od dobrych kilku lat dobrych, mogę powiedzieć, że mam kontakty z młodymi policjantami, bo są moimi pacjentami też czasem, że narzekali na warunki pracy. Przede wszystkim na warunki pracy i na płace. I ja wiedziałam i widziałam ten protest, że on narasta, to niezadowolenie narastało. Ale faktem jest, że policjanci zostali potraktowani, że tak powiem, jako mniej potrzebni w społeczeństwie przez poprzedni układ, a my nie zdążyliśmy. Platforma Obywatelska zmniejszyła ilość posterunków, ilość zatrudnionych policjantów, niepotrzebni byli, obciążeni pracą. To było nierozwiązywane przez wiele lat. My nie zdążyliśmy, przyznaję, w ogniu, że tak powiem, problemów policja, akurat udało się to porozumienie zawiązać, czyli ten protest od lipca trwający zakończyć, ale ten problem rzeczywiście był przed nami, tylko mieliśmy 150 problemów i jeszcze mamy następne 150 do rozwiązywania po latach rządów, które doprowadziły do takiej sytuacji.
Policjantom chodziło między innymi o zrezygnowanie z tego wymogu 55 lat przechodzenia na emeryturę po 25 latach służby i to się stało. Natomiast też policjanci, bo też z nimi rozmawiałem, wskazują na przykład na ochronę prawną, bo powtarzam to za każdym razem, kiedy mogę, że policjant, który ma kłopoty, musi sam wynająć prawnika. Chociaż wie, że niczego złego nie zrobił, został oskarżony bezpodstawnie, no to musi sam walczyć, zostaje sam właściwie z tym wszystkim.
Z tą ochroną prawną, z lekarzami też ten problem był, ponieważ jako urzędnik publiczny też uzyskaliśmy tą możliwość ochrony prawnej, ale myślę, że jeszcze rozwiązania w policji są też przed nami, poza tym porozumieniem.
Robert Anacki, Bartosz.
Czy ja tutaj krótko, bo rzeczywiście najważniejszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to, że służby mundurowe to nie jest praca, tylko tak jak powiedziałem, to pierwsze słowo, to jest służba. i kogoś, kto zabezpiecza nasze bezpieczeństwo wewnętrzne w tym wypadku. Tak jak armia, jestem za państwem minimum i to z moich ust tutaj wybrzmiało w mediach wielokrotnie, ale to jest naprawdę grupa, którą trzeba uprzywilejować. To oni dbają o nasze bezpieczeństwo, narażają życie. Są po prostu grupą, którą trzeba w specjalny sposób traktować i uważam, że te zamrożone pensje dla nich i te sytuacje, które przytoczyli przedmówcy, zarówno tutaj pani radna, czy pani poseł, ja się z nimi zgadzam w całej rozciągłości. Niemniej jednak tutaj w kontekście właśnie wykorzystywania służb i tak dalej. No służby są do zabezpieczania pewnych sytuacji. Przed chwilą mówiliśmy o bezpieczeństwie. Pani właśnie mówiła o tym, tej przedmówcy, że te służby mogłyby nie zabezpieczyć marszu. Z drugiej strony, jak mogło dojść na przykład, i tutaj do prezydenta się pani odnosiła, zabezpieczali parlament, gdzie pani zresztą pracuje.
Naprawdę nic tam nikomu nie groziło.
Ale w tym wypadku nie groziło. I tu właśnie o to
nikomu
chodzi, że posługujemy się policją, bardzo często służbami w polityce. My politycy, ja osobiście właśnie od tego się odżegnuję, dlatego, że bardzo szanuję pracę tych ludzi, tej grupy społecznej i to nie tylko tych służb, generalnie służb. I uważam, że to, co się wydarzyło, to jest dobry kierunek, dlatego, że my wspólnie powinniśmy składać się na to, żeby byli godnie wynagradzani, żeby czuli się bezpiecznie i wszystkie te postulaty, które tutaj przedmówcy powiedzieli, powinny być realizowane i liczę na to, że tak będzie.
Maciej Buszkiewicz.
Zgodzę się z przedmówcą odnośnie tego, że wszystkie służby mundurowe rzeczywiście powinny być godnie wynagradzane i mieć pewne przywileje, bo to oni odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Zgodzili się na takie warunki, jakie w tej chwili rząd im zaproponował. I dobrze, bo wszyscy wiemy, że te L4 to tak naprawdę była forma protestu i jedna wielka lipa. Natomiast i nie wiem, czy to był słuszny kierunek, natomiast cel osiągnęli. Natomiast jedno, co mi tak jeszcze przyszło, mi się przypomniało, jak wczoraj pan minister Brudziński ogłaszał wielki triumf i że tak naprawdę to dzięki temu, że mamy taki sprawny rząd i takiego wspaniałego premiera, policjanci dostaną w następnym roku 655 chyba brutto, ile pamiętam, tak, i za rok 500. Przypominam, powiedzmy, nie rząd z mojej bajki, natomiast przypominam sobie, że tak mieliśmy Polskę w ruinie, a rząd Prawa i Sprawiedliwości PSL-u w poprzedniej kadencji pielęgniarkom przyznał 4 razy 400. Czyli państwo w ruinie przyznało 4 razy 400 pielęgniarkom tak zwane, to było za ministra Zembali, tak, pielęgniarki mówią, że to są tak zwane zembalowe. Natomiast państwo w rozkwicie, jak teraz uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości, policjantom dało 600 i 500. No to coś chyba nie tak i uznają to za wielki sukces. No to coś jest nie tak.
Zmieniamy temat. Koalicja w sejmiku. Na jakim etapie są rozmowy, pani poseł? I pytanie od razu, które chciałbym od państwa uzyskać. Która opcja byłaby najlepsza dla Gorzowa?
Ja zaraz o koalicji powiem, ale dwa słowa jeszcze tylko powiem tak. Odniosę, wie pan, bo ja jak słyszę o otwieranych posterunkach policji,
ale bardzo krótko,
które
proszę,
o 15 są zamykane i nie ma z nich żadnego pożytku dla obywateli, wtedy, kiedy na przykład po południu coś się dzieje i tak dalej, nie mają się gdzie, to jest po prostu nieporozumienie. To jest taka moja tylko odpowiedź do tych posterunków, bo naprawdę to jest nieporozumienie. Natomiast jeśli chodzi o koalicję, rozmawiamy z potencjalnymi naszymi koalicjami. Przypomnę, że Koalicja Obywatelska ma 11 mandatów, PSL, obecny nasz koalicjant 4 i SLD 2 mandaty, więc daje to większość w sejmiku.
To znaczy, jeżeli są rozmowy, to znaczy, że co? Że wszystkie opcje są jeszcze możliwe?
Według mnie myślę, że najsensowniejsze jest utrzymanie obecnej koalicji. I natomiast to też nie zmienia takich możliwości, że możemy rozmawiać też z bezpartyjnymi samorządowcami.
A rozmawiacie?
Po to takie rozmowy szef Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki podejmuje. I jak to się wszystko skończy, to myślę, że to będzie dobre rozwiązanie zarówno dla województwa lubuskiego, jak i dla Gorzowa.
Elżbieta Płonka.
Rozmowy trwają. Ja nie mogę powiedzieć o szczegółach, ponieważ także w nich nie uczestniczę, bo są na poziomie poselskim i na poziomie szefów partii w regionie i także rozmowy toczą się w Warszawie.
Szef bezpartyjnych samorządowców Łukasz Mejza ponoć też postawił na szali kopalnię miedzi.
No, to są trudne dla nas decyzje na pewno, ale ja myślę, że walczymy o to, żeby zmienić układ w województwie lubuskim i w tym kierunku działamy.
Robert Anacki?
No, echem odbijają się rozmowy w całej Polsce. Ja ostatnie 4 dni spędziłem w Warszawie i miałem przyjemność, czy nieprzyjemność, też słuchać tego, co się dzieje w Polsce i jak właśnie wyglądają też te odgórne komunikaty.
Ale Dolny Śląsk jest przykładem, że może się wszystko zdarzyć.
Właśnie o to chodzi. I uważam, że oferta, którą też składaliśmy w Gorzowie, czyli mądre wykorzystanie współpracy z rządem, a koalicja, o której tutaj mówiła pani poseł Sibińska, nie do końca pokazuje, że ta współpraca z rządem, mimo oferty rządu, jest, czy chcą po prostu w tej koalicji poszczególni radni i później zarząd województwa realizować. Ja bym sobie życzył tego, że też pokazuje to Gorzów Wielkopolski, że jednak zmiana powoduje rozwój. Niezależnie od tego, czy rządzi dzisiaj prezydent Wójcicki, to nie jest nasza opcja, patrząc na Zjednoczoną Prawicę. Startowaliśmy jednak samodzielnie. To pokazuje, że po poprzedniej władzy jednak jest ten takie uderzenie i zawsze ta świeżość powoduje, że ktoś chce przeorganizować pewne rzeczy. Ja uważam, że nasze województwo potrzebuje tego i mam nadzieję, że też pewni radni, którzy dzisiaj, tak jak pani poseł Sibińska powiedziała, mogliby budować tą koalicję, przemyślą to sobie i spojrzą na to dalekosiężnie, ponieważ no, nam są potrzebne głębokie zmiany w województwie i też myślę, że ta współpraca z rządem. Zobaczymy, jak będzie. Ja powiem tak, polityka potrafi być tak zmienna z minuty na minutę, że trudno mi jest ocenić, jaki będzie tego finał, ale wszystko wskazuje na to, że tutaj karty są na stole.
Maciej Buszkiewicz.
No, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej i dwóch radnych, to, że tak powiem, wielkich warunków stawiać nie możemy.
Z których jeden krytykuje szefostwo SLD jak tylko może.
No, panie redaktorze, w innych partiach taki członek dawno by został pewnie wyrzucony, natomiast my, że tak powiem, staramy się rozmawiać. Krytyka jest skazana, jeżeli jest merytoryczna. Natomiast, no, co by nie powiedzieć, myślę, że poprzednia, czyli tak jakby mijająca w tej chwili, tak, bo jeszcze trwa ta kadencja, pokazała, że koalicja w takim kształcie, jakim jest stabilna, przewidywalna, nic nie zdziało się złego i myślę, że dobrze dla województwa, żeby była kontynuowana. Natomiast kilkakrotnie już były podejmowane też tematy, bo ciągle się mówi, że współpraca z rządem. Ja przypominam, że za rok mamy wybory parlamentarne i tak naprawdę możemy współpracować za rok jako województwo już z innym rządem i niekoniecznie musi być to rząd Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, że tak po prostu będzie.
Zmieniamy temat, powiedzmy teraz o dużych pieniądzach w Gorzowie, bo Gorzów będzie zadłużony jak nigdy wcześniej, ale te pieniądze, 200 milionów złotych kredytu, ma iść na inwestycje, dokończenie tych rozpoczętych albo zbudowanie tych nowych, rozpoczęcie nowych kluczowych, no właśnie kluczowych. Na co wydać w Państwa opinii te pieniądze, aby ich nie zmarnować? Pani poseł.
No właśnie, tutaj mamy taki dobry przykład, że póki co inwestycje, które są realizowane w Gorzowie, to są inwestycje, które są współfinansowane ze środków samorządu województwa, bo to są ZIT-y, to są inwestycje, które są zapisane w kontrakcie terytorialnym i tak to się właśnie dzieje. I w związku z tym no, należałoby podkreślić, że obecna koalicja w samorządzie pod wodzą Platformy Obywatelskiej bardzo skutecznie wykorzystuje środki unijne i tutaj całe województwo lubuskie może tego doświadczyć, Gorzów również. Natomiast no, nieudolnością władz Gorzowa jest to, że niestety nie wszystkie środki możemy wykorzystać. Przetargi odbywają się kilkakrotnie, nie są rozstrzygane, są przesuwane. Każdy następny przetarg na chociażby inwestycje drogowe to były dużo większe pieniądze. Przez to straciliśmy dofinansowanie póki co na drogę 22 z tego, co mi wiadomo. wiadomo.
Straciliśmy?
Znaczy, no nie jest wykorzystana.
Nie jest wykorzystana,
ale wie pan, jeśli ta droga miała mogła być zrobiona za konkretną kwotę, każdy następny przetarg dawał dużo większe pieniądze, no to to dofinansowanie w porównaniu z tym, co musimy wyłożyć z kasy miasta jest, no, zmniejsza się, prawda? A jak to ostatecznie będzie, to zobaczymy. No i wie pan, no przychodzi taki czas, że to, co zostało rozkopane i to, co zostało zaplanowane, no trzeba powiedzieć, przez poprzedniego włodarza, no bo pan prezydent Wójcicki nie wymyślił nic nowego w ostatniej kadencji. Nie ma żadnej inwestycji, którą mógłby się pochwalić, że wymyślił od początku do końca, że coś zaplanował. Nie, to są wszystko rzeczy, które zostały zapisane w ZIT-ach, w kontrakcie terytorialnym. To są wszystko pomysły, które są realizowane właśnie, wymyślone wcześniej przez wcześniejszą Radę Miasta czy prezydenta Jędrzejczaka, który nie był moim ulubieńcem, to się też tak umówmy, tak? Natomiast no, ten kredyt, z tego co słyszę, jest dosyć korzystny, na dosyć korzystnych warunkach i myślę, że da szansę zrealizować te inwestycje, o których mówimy, które są planowane. Natomiast ja cały czas mam taką właśnie obawę, czy prezydent Wójcicki ma takie służby, szczególnie właśnie w tym pionie inwestycyjnym, które zagwarantują, że to zostanie dobrze, prawidłowo wykorzystane w taki sposób, żeby te inwestycje toczyły się szybko, sprawnie, bez żadnych przestojów.
Na to wszyscy
liczymy. Tu mam duże wątpliwości.
No, Gorzów jest rozkopany, jak to widać. Inwestycje drogowe ślimaczą się. Narzekamy każdego dnia, ale też mamy niewykonane duże zadania. Takim jest Warszawska Centrum Edukacji i Inwestycji, tak jak nazwane ostatnio. I to jest chyba ten projekt, 200 milionów powinno pójść także na ten projekt, który tam jest ogromny, chyba 70 milionów.
70 milionów, tak.
70. Poza tym no, trzeba wreszcie zakończyć wszystkie prace drogowe. No, Sikorskiego wygląda tak, jak wygląda. Są pewne niedociągnięcia, tak jak o tym tutaj już była mowa. Natomiast co nowego? No, ja nie usłyszałam jakby nowych rzeczy. Te pieniądze mają pójść na to, co już jest w planach faktycznie. Nie ma tu żadnej innowacji, dlatego też sądzę, że odwaga pana prezydenta polega na tym, że ma 5 lat przed sobą. Dlatego te 200 milionów kredytu teraz. Może trwały długo z bankiem długie negocjacje. Budżet miasta jest imponujący. 900 milionów to jest...
Zadłużenie 114 w tej chwili.
Na razie. Po kredycie będzie, który tam w transzach będzie przechodził, będzie 300 milionów, więc będzie bardzo duże zadłużenie.
Za Tadeusza Jędrzejczaka max to było 211.
Tak. W związku z tym...
Przy odpowiednio niższym budżecie.
Na pewno potrzebuje w tej chwili miasto Gorzów sprawnego zarządzania. Zobaczymy, jak się to ułoży, bo te 5 lat może być super wykorzystane, a może też pokazać duże trudności. Więc sprawność absolutnie w przeprowadzaniu inwestycji, w realizowaniu, no i może jakieś innowacyjne pomysły. Ja swój pomysł mam, będę go próbować realizować przez strategię wojewódzką, czyli, ale zobaczymy.
Czyli jaki pomysł?
Pomysł związany z wykorzystaniem rzeki Warty.
Zwrócenie się ku Warcie.
Zwrócenie się ku Warcie.
Maciej Buszkiewicz.
Wszystkie miasta, jak wiemy, zaciągają kredyty pod inwestycje. Sektor prywatny też bardzo często robi, czy w dużej mierze robi głównie inwestycje, głównie poprzez kredyty. Także to jest jakby nic nowego. Nawet ci, którzy są zwolennikami gospodarki wolnorynkowej, nie mogą powiedzieć, że to jest coś, co jest nowością. Rzeczywiście mamy to niskie zadłużenie dzięki temu, że wcześniej oszczędzano i szykowano się na tą perspektywę, żeby to zrobić z kredytów, żeby miasto mogło zaciągnąć kredyty na przeprowadzane inwestycje. No, mamy wiele inwestycji do rzeczywiście te drogowe, które rozpoczęliśmy, będą drogowe, nowe rozpoczynane. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, chyba to się nazywało. Nie wiem, czy to się zmieniło.
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mhm.
Także no, mam nadzieję, że powstanie hala przy Słowiance, No wiele, wiele, wiele ciekawych inwestycji w tych 5 latach nas czeka. Czy służby pana prezydenta będą w stanie je przeprowadzić? Muszą je przeprowadzić i muszą je przeprowadzić jak najsprawniej. Rzeczywiście fachowców na rynku brakuje, ale o tym mówiliśmy wielokrotnie, że w sektorze prywatnym fachowcy z zakresu inwestycji zarabiają 2-3-krotnie więcej niż w Urzędzie Miasta. W związku z tym to jest powód, dlaczego tych wielu fachowców brakuje w Urzędzie Miasta. No i myślę, że jestem przekonany, że za 5 lat będziemy mieszkać w dużo ładniejszym i bardziej przyjaznym mieście dla mieszkańców.
Na koniec Robert Anacki.
No 21 listopada w nowej roli, więc myślę, że
radnego
Gorzowa. Tak, będę musiał się pochylić nad tym.
Ale wtedy to już nie na pana konto jeszcze idzie.
Znaczy jako mieszkaniec Gorzowa myślę, że idzie na moje konto, bo to my tutaj...
W sensie
głosowania. No, tak, jakby co, to oni.
Znaczy się, no w polityce tak, to rzeczywiście jest wygodne później powiedzieć, że to nie na moje konto, ale czuję tą odpowiedzialność, że będzie później trzeba doradzać, dysponować tym i mam nadzieję, że rzeczywiście te pomysły związane szczególnie z infrastrukturą, które są realizowane, zostaną zakończone, są fundamentalne, a każde kolejne to będą dobre decyzje dotyczące każdej złotówki. Rzeczywiście pan prezydent otrzymał bardzo silną kartę przetargową na kolejne 5 lat. Liczę na to, że to będzie bardzo szeroko konsultowane i te pomysły nie będą ad hoc wykorzystywane. Niestety jest tak, że jak się pojawia dużo większy napływ gotówki, to się naturalnie każdy człowiek to ma.
Jest pokusa,
żeby wydawać i pomniki swoje budować. Mam nadzieję, że tak jak poprzednik budował pomniki, to tutaj nie będą to pomniki, tylko rozsądne inwestycje. A ja osobiście bardzo będę lobbował za tym, żeby budować innowacyjny Gorzów, zielony, ładny Gorzów, a oprócz tego, żeby on był bardzo mocno akademicki, bo uważam osobiście, że tego nam brakuje, żeby to było miasto akademickie. Mamy akademię, a niestety tej akademickości brakuje. Jak będą piękne bulwary, te inwestycje infrastrukturalne, to później tą akademickość również poprzez te centra właśnie szkolenia zawodowego, inne jakieś organizowane kwestie związane ze współżyciem środowisk akademickich, naukowych powinny być mocno wspierane i tutaj jako wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina, tak jak tu na antenie podkreślałem, będę cały czas lobbował, starał się pomagać Akademii i to myślę każdy z nas, radni, posłowie powinni robić i cieszę się, że każdy tutaj do tego tak podchodzi.
Idealnie stawiamy kropkę.
Tak, to prawda, oczywiście, się z tym zgadzam.
Pomaga w... No,
dlatego mówię, że już my wszyscy ręce na pokład i pracujemy. No,
dziękuję państwu za dyskusję, za obecność w studiu. Krystyna Sibińska, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, do usłyszenia.
Elżbieta Płonka, radna wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, radny Gorzowa.
Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu i pamiętajmy, jutro spotykamy się wszyscy w Gorzowie i świętujemy.
I Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Do zobaczenia.
A ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o to, co będzie się działo i dzisiaj, i jutro w związku z uroczystościami 11 listopada, ten cały program dostępny chociażby na www.radiogorzow.pl. Marcin Sasin, kłaniam się nisko, audycję realizował Tomasz Jocz. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.